środku dnia.
Nie wszyscy Wielkopolanie na chorobowym faktycznie chorują. Otóż jeżdżą na wakacje, remontują mieszkanie albo pracują u innego pracodawcy. W ubiegłym roku ZUS zakwestionował w naszym regionie co 11 skontrolowane zwolnienie, mówi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
W 2023 roku w Wielkopolsce poddano kontroli zwolnień lekarskich prawie 34 tysiące osób, z czego pozbawiono prawa do zasiłku lub skrócono okres zasiłkowy prawie 3 tysiącom osób na kwotę przeszło 2 600 tysięcy złotych. Dla porównania w 2022 roku przeprowadzono tych kontroli trochę więcej, bo ponad 35 tysięcy, ale efekty kontroli były mniejsze, bo pozbawiono prawa do zasiłku lub skrócono okres zasiłkowy prawie 2 000 osób na kwotę prawie 2 000 000 złotych. Taka sytuacja wynika zapewne z bardziej ukierunkowanych kontroli w 2023 roku niż w poprzednich latach.
No i pytanie, jakie nieprawidłowości wykryli kontrolerzy ZUS-u? O tym jeszcze raz rzeczniczka ZUS-u Marlena Nowicka.
Najczęstsze nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli to jest stwierdzenie, że osoba w czasie zwolnienia lekarskiego jednego pracodawcy pracowała na rzecz drugiego pracodawcy, bądź też jako przedsiębiorca w trakcie zwolnienia wykonywała różne czynności związane z prowadzeniem własnej firmy. Zdarzały się również sygnały, które otrzymywaliśmy, czy to od współpracowników, czy od rodziny, czy od pracodawcy, informujące nas, że dana osoba na zwolnieniu lekarskim wzięła udział na przykład w jakimś festynie, wyjechała na wakacje, robiła remont. Jeżeli zwolnienie lekarskie wykorzystane zostało niezgodnie z przeznaczeniem, bo na przykład osoba w czasie zwolnienia pracowała u innego pracodawcy, wówczas traci ona prawo do zasiłku za cały okres danego zwolnienia lekarskiego.
Zapytaliśmy też poznaniaków, czy korzystają ze zwolnień lekarskich, kiedy są chorzy, a jeśli tak, to czy faktycznie poświęcają ten czas na chorowanie?
Jak pracuję 25 lat, to może ze 3-4 razy byłem na zwolnieniu, no to chyba nie oszukuję jednak, prawda? A poza tym już skończyłem 50 lat i odkąd skończyłem 50 lat, postanowiłem po prostu dbać o zdrowie. I teraz byłem na paru dniach wolnego, w sensie zwolnienia, bo jestem chory, ale jeszcze się źle czuję i idę jakby dodatkowo, bo nie czuję się do końca zdrowy. Pani, czyli nie chce zarażać kolegów w pracy po prostu.
Zdarza się, że koleżeństwo bierze zwolnienie, żeby odpocząć.
Znaczy, bo tak, no i ja i pani nie żyjemy od dzisiaj w tym kraju, wiemy jak tutaj wygląda, prawda, sytuacja.
Z lekkim przeziębieniem zdarzało się chodzić do pracy.
To nie jest choroba. Odpowiem pani w ten sposób. Ja jestem z rodziny pracusiów. Nie ma takich rzeczy.
Przez prawie 40 lat pracy może byłem 1,5 miesiąca na zwolnieniu. W sumie to jeszcze był szpital.
A słyszał pan o przypadkach, że ludzie biorą L4, żeby remontować na przykład dom albo wie?
Nie słyszałem. Uważam, że na potrochy chodzi się do pracy, żeby pracować, a nie żeby w prywatnej sprawie. Jest od tego urlop albo po południu. Nie, ja nie kombinuję akurat i nigdy nie kombinowałem.
Tak, kto nie kombinował, a kto kombinował, proszę państwa. Dzisiaj temat, który co jakiś czas powraca, dlatego że ZUS takie wyniki podaje zwykle właśnie w lutym. W zeszłym roku też chyba rozmawialiśmy na ten temat. Bardzo ciekawa dyskusja. Jestem ciekawy, jak będzie w tym razem. W naszym studiu Krzysztof Westphal, radca prawny. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie, jak podejść do oszukiwania na zwolnieniu lekarskim? Czy to jest po prostu oszustwo, jeżeli ktoś właśnie nie wykorzystuje L4 zgodnie z przeznaczeniem?
Powiedziałbym, że nawet podwójne. Jedno jest oszustwem wobec organu ubezpieczeniowego, a drugie wobec pracodawcy. No bo to kilka podmiotów jest w to zainteresowane. Po pierwsze, nie ma nas w pracy i tej pracy nie wykonujemy, gdzie ktoś albo tą pracę musi wykonać za nas, albo trzeba w inny sposób uporządkować sobie tą działalność zakładu pracy. A drugie, no to jest pobieranie niesłusznych świadczeń od organu.
No to też w sumie oszukujemy współobywateli, no bo skarb państwa de facto do ZUS-u dopłaca, więc gdzieś tam z tej naszej wspólnej kasy te pieniądze też idą.
No i to też nie jest tak, że mając nawet swoje konta indywidualne, dostajemy zasiłki czy świadczenia bardziej w tym zakresie, tylko z tych pieniędzy, które sami wpłaciliśmy. No bo jeżeli mamy dłuższe, cięższe choroby, to pewnie to nasze konto się już dawno opróżniło i inni ubezpieczeni, czy płatnicy bardziej, dopłacają nam do tych naszych świadczeń.
Kiedyś takie kontrole były o tyle trudne, że w zasadzie można było tylko w miejscu zamieszkania danej osoby taką kontrolę przeprowadzić. W tej chwili można sprawdzić na przykład w internecie albo znaleźć taką informację w internecie, że ktoś na przykład na jakimś właśnie festynie był, czy też pracodawca sam może mieć podejrzenia, że pracownik wcale nie choruje, tylko no, udaje taką chorobę. No właśnie, to jest akurat być może pytanie do ZUS-u, ale podejrzewam, że jednak większość tych kontroli jest na wniosek samych pracodawców, bo zdaje się, że właśnie pracodawca też ma prawo do zainicjowania takich kontroli.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Trudno się też dziwić, że jeżeli są takie osoby, które w sposób nielojalny postępują przez dłuższy czas, to pracodawcy, mając właśnie problemy organizacyjne głównie, ale także zobowiązania dotyczące płatności, bo przypominamy, że za pierwszy okres tych zwolnień lekarskich płaci właśnie pracodawca, próbują tę kwestię wyjaśnić i nie tylko uprzejmie donoszą, ale także jakieś materiały dowodowe są w stanie organom przekazać.
Znaczy pracodawca może na przykład w sytuacji, kiedy pracownika na oszustwie przyłapał, zwolnić go dyscyplinarnie?
A jakie są podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawców? No, pracodawca ma zapewnić organizację pracy i płacić za tą pracę i uwaga, to będzie kontrowersyjne, pracownik ma tę pracę wykonywać. Jeżeli zatem pracownik celowo, to też jest oczywiście gdzieś tam ocenne, ale wprowadza w błąd co do tego, czy może taką pracę wykonywać, to moim zdaniem jak najbardziej jest to naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.
I może
jak najbardziej, tak.
Czy jest to jakieś ryzyko?
Oczywiście tak, sądy pracy, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak. Mam z nimi złe doświadczenia, że troszeczkę inaczej oceniają stan faktyczny niż pracodawcy, może powiem tak, bo zajmuję się obsługą przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Natomiast moim zdaniem jest to naruszenie absolutnie podstawowego obowiązku pracownika, czyli pojawienia się w pracy i bycia gotowym do świadczenia pracy.
A to znaczy, że sądy są bardziej wyrozumiałe, tak, od pracodawcy?
Mimo, że to nie jest nigdzie wprost, może tak mocno podkreślane, ale bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, i to od strony sędziów, że sąd pracy jest sądem ochrony pracownika. A więc nie do końca chodzi o sprawiedliwość, ale o ochronę pracownika. I tutaj, żebyśmy mieli jasność, bo pewnie zaraz radiosłuchacze będą mieli coś do powiedzenia na ten temat. Chodzi o pewną podstawową uczciwość, właśnie chociażby w zakresie bycia gotowym do świadczenia pracy.
Ale rozumiem, że dla sądu taką sytuacją zero-jedynkową jest na przykład pracownik przyłapany w pracy na byciu pod wpływem alkoholu, tak? To rozumiem, że tutaj jakby tej dyskusji pola zbyt dużego nie ma. Natomiast ze zwolnieniem lekarskim, rozumiem, tak, to można tutaj to też negocjować.
Nie jest, to też nie jest takie proste, dlatego że niedawno wprowadzone, no, oczywiście dla mnie niedawno, a to już pewien czas te przepisy obowiązują, dotyczące bardziej skomplikowanych zasad kontroli zarówno trzeźwości, jak i możliwości pozostawania pod wpływem innych środków odurzających, no tutaj uchybienia pewne formalne mogą powodować, że wcale do tego zwolnienia dojść nie musi.
Czyli kwestia zbadania, tak? Stwierdzenia, że ktoś jest pod wpływem alkoholu.
Tak, to są bardzo rozbudowane, bardzo skomplikowane procedury dotyczące z jednej strony pracodawca nie może takich badań przeprowadzić wiążących sam, tylko musi wezwać organy, albo policję, albo inne służby mundurowe, które będą w stanie dokonać badania. Oczywiście pracownik może się nie zgodzić, trzeba zapewnić, co jest naturalne oczywiście, ale to jest wprost wyartykułowane, trzeba zapewnić odpowiednie środki dotyczące ochrony danych osobowych i godności. I to wcale nie jest ani takie proste, ani takie oczywiste.
Ale wracając do zwolnień lekarskich, proszę Państwa, gdyby były pytania, gdyby Państwo chcieli się podzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie, to 618654654, audycja w środku dnia. Zapraszam bardzo serdecznie i mamy pana Michała. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w tej chwili jadę samochodem i powinienem stanąć, żeby móc mówić. Ja zatelefonuję za chwileczkę, bo jestem w takim newralgicznym miejscu.
A, dobrze. To panie Michale, to czekamy w takim razie, jak już pan będzie mógł spokojnie.
Ja chcę powiedzieć, jak nie mogłem wrócić do pracy ze zwolnienia.
Dobra, to czekamy, panie Michale. To będzie ciekawa historia na pewno. Pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja to mam, broń Boże, nie broni kogoś, kto robi taką rzecz z premedytacją i wykorzystuje dzwonienie lekarskie, ale zawsze się zastanawiam przy takich typu audycjach i rozmowach nad tym, to znajdzie, bo sobie lekarz wydał takie zwolnienie lekarskie, prawda? Mm-hmm. No, musiał go zbadać, musiał dojść do wniosku, że pacjent jest chory, no i wysłać go do apteki po leki, tudzież do jakiegoś innego specjalisty. No i ten gościu powinien tam sobie się leczyć. Już nie mówię, że on idzie do innej pracy, tylko zatrzymuje się przy tym pierwszym etapie. Co ZUS robi z takim L4, bo ja myślę, że nie robi nic kompletnie, bo wobec lekarza nikt nie wyciągnie żadnych konsekwencji, bo lekarz powie, no ale on przyszedł do mnie chory, ja nie pamiętam, zostanie choroby pani Witek na przykład.
Ale mieć czerwone gardło, zaczerwienione gardło, no, wie pan to.
No ale to jak ma zaczerwienione gardło, to się nie wysyła pacjenta na tydzień zwolnienia, prawda? A tu mówimy o takich zwolnieniach. My mówimy o sytuacjach ZUS do czerwonego gardła.
Panie Marcinie, jeżeli ja bym poszedł do lekarza i powiedział, że mam czerwone gardło i mnie boli, nie mogę mówić, to byłoby to wskazanie jak najbardziej, żeby dostać.
Ależ oczywiście. Dlatego też lekarz robi wywiad. On stały nie bierze tych swoich, nie wiem, wynurzeń na to, kto jest chory. Musi przeprowadzić badanie, prawda? Musi, jak ma jakieś wątpliwości, to kieruje na dalsze badania. To tak nie wygląda. Z drugiej strony przecież chyba znamy jeszcze niedawno tak zwane grupowe pójścia na L4 w telewizji polskiej, lekarzy, pielęgniarek. Co z tym robi ZUS?
A, no to taka bardziej polityka już wtedy wchodzi w grę.
Ale
lekarze wystawiali, dobrze, rozumiem, tak.
Mnie to nie interesuje, kto idzie na zwolnienie i czy idzie na... Bo tu są typowe lewizny. I czemu się tym nie zajął ZUS? Czy pan ZUS mi powie, że zajął się i mamy takie, a takie na ten temat, nie wiem, ustalenia, że pani redaktor taka z tego programu po prostu ściemniła, no bo nie chciała być zwolniona, wyrzucona, to pan doktor, żeby nie stracić pracy, albo pokazać rządowi, że nie będzie leczył, bo nie będzie leczył, to se poszedł na zwolnienie. Takie rzeczy byłoby fajnie też mówić, a nie o tam zwykłych Kowalskich, chociaż wiem, że te zwykłe Kowalskie robią duże straty finansowe.
Dobrze, panie Marcinie, będziemy mieli to na względzie, pozdrawiamy. I pan Piotr, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry. No ja to zobornik powiem taką historię, jak się przytrafiła mojej żonie, też tam rzadko chorowała, ale w tym momencie też zachorowała i miała skierowanie do specjalisty w Poznaniu, tam w okolicach ulica Kilińskiego, zdaje się, to tak było. No i tak chciał, także myśmy tam pojechali do tego specjalisty, była kontrola, o godzinie 16, druga była 18, za 3-4 dni przyszło pismo, że w wyniku kontroli była nieobecna i tak dalej, no żona tam odpisała w ciągu też 2-3 dni, że była taka specjalista, to przyszła znowu odpowiedź po 2 tygodniach. Oczywiście, że będzie wstrzymana wypłata świadczenia i tak dalej, po 2 tygodniach nikt z ZUS-u się nie pofatygował, żeby zadzwonić do tej przychodni, sprawdzić, że taka pacjentka była. Tylko była papierologia, oczywiście, to przyszło. Znowu żona wysłała mnie, ja nie mogę od razu pojechać, wysłała mnie. Musiałem pojechać do tego specjalisty po zaświadczenie. I na tej podstawie wysłaliśmy, znowu ZUS 2 tygodnie, czy tam ileś to minęło, przysłał, że anuluje, że wszystko się zgadza i tak dalej, ale świadczenie przyszło prawie po 2 miesiącach. To wstrzymamy. Czyli no ostrzegam tych wszystkich, którzy mają taką sytuację, że tego nie robili, bo naprawdę to świadczenie to, no ZUS, ja nie wiem, nie powadygował się wziąć sławkę, podnieść, czy była taka pacjentka o tej godzinie, w tym i tym dniu. Nie. Po prostu papierologia, a pieniądze na samym końcu.
Młyny bardzo powoli ZUS-owskie mielą, prawdopodobnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie Bogumile, dzień dobry.
Dzień dobry, witam szanownego redaktora. Panie, mnie to denerwuje, wszystko mówicie, ale powiedzcie, dlaczego jak nauczyciele strajkują, idą na chorobowe, ZUS się nie zainteresuje. Policjanty idą na chorobowe, strajkują, idą na chorobowe. Nikt się nie zainteresuje. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, wszystko idzie na chorobowe, czy strajkują, ci co strajkują, idą na chorobowe i ZUS w ogóle się nie interesuje. Dlaczego to jest taka niesprawiedliwość? A zwykły robot pójdzie, zachoruje i no mój wnuczek był na rehabilitacji, był na chorobowym, to nawet się nie pofatygowali sprawdzić, czy był w tym czasie na rehabilitacji, a miał wyznaczony dzień na rehabilitację. No to mu zabrali i jeszcze go dyscyplinarnie zwolnili, ale wnuczek ich olał, tam ma w dupie jej i poszedł do innej pracy, ma teraz elegancką pracę i na kicho na jej tamte. To jest niesprawiedliwość, ten ZUS to tylko okradać lubi zwykłych robotników, a żeby się zajął innymi sprawami, to się boją, że pod mietłem się chowają jak myszy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Bogumile. Bardzo kolorowo się tutaj zrobiło w tej audycji, ale chciałbym państwa jednak prosić, żeby nie używać takich słów, które są powszechnie używane za wulgaryzmy. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj mam pytanie do pana prawnika. Jak to wygląda z tymi chorobowymi, gdzie jest zaznaczone, że jak to my potocznie mówimy, chory może chodzić? Czy to znaczy, że może sobie w tym czasie na chorobowym chodzić wszędzie? Czy to chodzi o to, bo właśnie gdzieś kiedyś w radiu mi się wydaje, że też słyszałam, że to dotyczy tego, że możemy chodzić sobie, ale do przychodni, na po domu też, ewentualnie do piwnicy, jak się zmieścimy między komisją, znaczy w czasie, kiedy komisja przyjdzie, ale właśnie, że do apteki, na badania, na rehabilitację i że to tego dotyczy. Ale czy ja na przykład mogę w tym czasie, nie wiem, jechać sobie na działkę, jeżeli jestem na chorobowym i jest, że chory może chodzić?
Tutaj dobrą furtkę pani opiera, zaraz ją jeszcze bardziej otworzymy. Panie mecenasie, jak to wygląda z tym jedynkę, dwójka chyba to jest, tak? Bo jedynka to jest, tak. Chory musi leżeć, a dwójka to jest, że może chodzić.
I nie są to określenia potoczne, rzeczywiście, przepraszam, ustawa się posługuje takimi określeniami i no właśnie, powinien leżeć, może chodzić. Może chodzić i to nie jest tak, że tylko na rehabilitację, czy tylko do lekarza. Ja muszę jeszcze w tym momencie zaadresować te dwa poprzednie telefony pana Marcina i tego pana ostatniego, pana
Bogumiła.
Pana Bogumiła, że byli na rehabilitacji i ZUS nie zadzwonił. Ale też ZUS pewnie nie wie, do którego rehabilitanta, czy do której przychodni. Chyba pan ten Marcin mówił, że przekazał taką informację, ale to nadal jednak na tych ubezpieczonych, czy tych, którzy chcą otrzymać pewne świadczenia, ciąży minimalny obowiązek dowodowy i wykazania, że o tej godzinie takiej przychodni mamy dostęp do dokumentacji medycznej, poprosić. Dzisiaj maile działają drogą elektroniczną, większość rzeczy da się załatwić i pokazać rzeczywiście, że było się w takim, a nie innym miejscu. Wtedy nie ma wątpliwości, że wykonywało się czynności.
Tylko rozumiem, że to my z własnej inicjatywy musimy udowodnić, że byliśmy, a nie, że ZUS sprawdza, czy rzeczywiście byliśmy, tak?
No nie, no bo ZUS przychodzi do domu i stwierdza co? No nie było pana, pani. No i tyle wie. No i nie wie też, gdzie my poszliśmy, czy to tak jak pani przed chwilą mówiła, do apteki, czy poszliśmy do lekarza, czy gdzie my jesteśmy, no bo przecież nie ma wglądu w nasz kalendarz.
Ale zaświadczenie z apteki to ciekawe, jakby to musiało.
No nadać. To będzie oczywiście dużo trudniejsze, natomiast chociażby paragon, że byliśmy tego dnia, mniej więcej o tej godzinie, przecież wszystko na tym paragonie jest, warto sobie zachować tego typu dokumenty, po to, żeby to mieć, no bo to oczywiście nie musi być godzina co do godziny, ale byłem w aptece, no poszedłem sobie, pojechałem rowerem, samochodem, mniej więcej będzie się to zgadzać, jeżeli te podstawy są prawdziwe. ZUS nie będzie wiedział, u którego lekarza, no bo możemy być u różnych lekarzy, u różnych specjalistów, tak jak pan mówił, że jest z Obornik, a pojechał do specjalisty do Poznania, nie obdzwoni ZUS wszystkich przychodni czy wszystkich jednostek świadczeń pomocy zdrowotnej, żeby tego typu informacje zweryfikować, więc to my powinniśmy pamiętać o tym, że warto jakąś dokumentację, jakieś dowody sobie trzymać na wszelki wypadek. Wracając do pytania pani Anny, tak. Dobrze pamiętam, pani Anny, no możemy chodzić nie tylko do przychodni, nie tylko na rehabilitację, ale już na przykład z działką jest większy problem. Kontrola ZUS-u i jakby te podstawy do zakwestionowania tych zwolnień lekarskich dotyczą dwóch sytuacji, a więc po pierwsze wydania tego, o czym mówili poprzedni słuchacze, czy osoba rzeczywiście zasługuje na takie zwolnienie, czy jest chora, a druga sytuacja dotyczy, czy drugi kierunek kontroli dotyczy sposobu wykonywania tego zwolnienia. Nie możemy wykonywać czynności, które są sprzeczne z celami wystawienia zwolnienia lekarskiego. Czyli jeżeli my mamy dojść do zdrowia, to jazda na działkę po to, żeby wykonywać tam ciężkie prace w ogródku, porządkować,
Zwłaszcza jak siać. Mam ortopedy, to L4, że nas boli noga.
No, ale jak jesteśmy na przykład, no mamy, nie wiem, alergię i jedziemy na działkę, żeby wdychać pyłki, trawy, lipy czy czegokolwiek innego, to no, jest to sprzeczne z cenami, tego zwolnienia lekarskiego, a więc wszystko zależy, jeżeli jedziemy na działkę leżeć i wypoczywać i nic tam nie robimy, bo to jest, nie wiem, łąka, to okej, ale jeżeli jeszcze powiemy organowi, że byłem, tak, no źle się czuję, no to tam, nie wiem, rozwolnienie powiedzmy, no ale 3 godziny w ogródku ziemniaki sadziłem czy buraki wyciągałem, no to jest jednak sprzeczne z sami tego zwolnienia.
Musiała taka kontrola na działce by się musiała odbywać i też musiało, by to śmiesznie trochę wyglądać.
Chodzi o pewną argumentację, prawda? No tak. Jeżeli powiemy, że byliśmy na działce, no to warto od razu dodać, co my na tej działce robiliśmy.
No i też zależy, od kogo mamy to zwolnienie, bo jeżeli mamy zwolnienie lekarskie od na przykład psychiatry, który nam wskazuje, że powinniśmy być dużo na łonie przyrody, żeby się uspokoić,
pewnie,
to też jest łatwiej to jakoś wytłumaczyć pewnie i argumentować. Przy czym takie zwolnienia lekarskie są też długotrwałe bardzo często i tu to pojawia się też problem właśnie tego, jak pracownik może egzekwować prawdziwość takiego zwolnienia, prawda?
A jeszcze jedno pytanie, a propos tego już chory może chodzić. Czy na przykład jeżeli chory chce spędzić to zwolnienie gdzieś tam, no nie wiem, u swojej mamy czy u jakiejś ciotki i wtedy można coś takiego zrobić i zgłosić to w ZUS-ie, że na czas odbywania, przebywania na zwolnieniu lekarskim będę tam pod takim i takim adresem?
Tak. Tu jesteśmy zgodni. Tak, warto zresztą to zrobić, jeżeli to będzie cały okres, a tym bardziej, jeżeli jesteśmy w gościach u kogoś, to ma jak najbardziej sensowne uzasadnienie, dlatego że jesteśmy u kogoś, ktoś nam pomaga zajmować się sobą, codziennymi obowiązkami, a więc mamy większe szanse na wyzdrowienie, jeżeli pozostajemy pod czyjąś chociaż czasową opieką, czy pomocą nawet, nie pod opieką, niż gdybyśmy rzeczywiście musieli się sami sobą zajmować.
Pani Aniu.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
A jeszcze tylko ostatnie, czy jeżeli minie okres zwolnienia, jeżeli mija 30 dni, zawsze jest konieczna ta zdolność w medycynie pracy? Jak to wygląda jeszcze a propos, już to tak mi się nasunęło pytanie z tymi zwolnieniami.
Nie w każdym przypadku, tam jest 33 dni. Jeżeli przekroczymy ten termin, to zasadniczo przed dopuszczeniem do pracy pracodawca powinien zapewnić nam te badania.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. 618-654-654. Za chwilę kolejny telefon, ale jeszcze chciałbym tutaj jedną kwestię poruszyć. W ubiegłym roku w całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował ponad 460 tysięcy zwolnień lekarskich. Inspektorzy ZUS prowadzą 2 rodzaje kontroli, mówi rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę zwolnień lekarskich na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jest to kontrola zasadności zwolnień lekarskich i ta kontrola przeprowadzana jest przez lekarza orzecznika. Wówczas pacjent jest wzywany na badanie lekarskie i jeżeli lekarz orzeknie brak czasowej niezdolności do pracy od następnego dnia po badaniu, to taka osoba może stracić prawo do zwolnienia lekarskiego od następnego dnia. Po drugie, jest to kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich i taka kontrola prowadzona jest przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i może być przeprowadzona w miejscu zamieszkania, w miejscu zatrudnienia, w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.
To jest rzeczywiście ciekawe, dlatego że przez pierwsze 30 dni za zwolnienie płaci pracodawca, potem dopiero ZUS. No i tutaj pamiętam, jak pani Marlena była w studiu i rozmawialiśmy na ten temat, to tak trochę wyczułem, że jednak ZUS kontroluje zwolnienia, które są powyżej tych 30 dni. To znaczy, jeżeli ktoś często pojawia się w systemie, że jest chory, to wtedy chętniej na pewno tam trafiają kontrolerzy niż do kogoś, kto raz w roku bierze tydzień zwolnienia lekarskiego. Myślę, że to też o czymś świadczy. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
No witam serdecznie. Ja proponuję wszystkim chorym, żeby nie rozstawali się z piżamą, bo ZUS naprawdę jest przebiegły, niewyrozumiały i tak dalej, i tak dalej. Bardziej zwykłych, szarych roboli, że tak powiem, kontroluje, urzędników raczej nie tyka.
A skąd pan przykład wie? No właśnie, proszę.
Obserwuję życie, rozmawiam z ludźmi. Mogę podać taki przykład. Policjanci nie mogą strajkować. Protestowali, ale część, która nie chciała iść na protesty, wzięła zwolnienia lekarskie. Po czym, jak mieli jakąś akcję, za którą dobre pieniądze mieli dostać, cudownie ozdrowieli. Myślę, że to powinni lekarze przebadać, co było przyczyną takiego cudownego ozdrowienia. Czy mamona? No i jeszcze kwestia działki i zwolnień związanych z biegunką. Uważam, że jak najbardziej wyrywanie buraków na działce, będąc na zwolnieniu związanym z biegunką, jest wskazane, bo przy wyrywaniu buraków spinamy pośladki i to na pewno pomoże.
Dziękuję, panie Tadeuszu, pozdrawiam. 618654654. Chciałbym pana mecenasa jednak zapytać, zanim pan Michał, o kwestię pracy zdalnej, dlatego że w tej chwili jest tak, że taką pracę możemy wykonywać z domu. No i dajmy na to, że ktoś właśnie idzie na L4 w swojej pracy, a w domu sobie siedzi i pracuje dla kogoś innego. To jest pytanie, czy jest sposób, żeby tutaj przyłapać kogoś, to znaczy... Czy jesteśmy w stanie udowodnić na tyle, żeby rzeczywiście móc takie zwolnienie lekarskie anulować po pierwsze i ewentualnie, no, żeby pracodawca mógł jakieś konsekwencje wyciągnąć wobec pracownika?
Przyjmuje się, że jeżeli mamy zwolnienie od pracy w jednej pracy, to nie wolno wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej, a więc to obowiązuje dla wszystkich jakby zasad zatrudnienia, czy to jesteśmy na własnej działalności, czy wykonujemy jakieś inne umowy.
Czy ktoś by musiał po prostu dotrzeć do na przykład korespondencji mailowej, która jest przecież chroniona też jakoś,
To
w zasadzie chyba jest nie do wykrycia, tak myślę sobie.
No chyba, że ma się jakieś inne informacje, tak jak rozmawialiśmy, ktoś na Facebooku doniósł uprzejmie. Pewnie będą pojedyncze przypadki, kiedy jest, ale to bardziej oczywiście jakiś but szczęścia, że na takie informacje trafiliśmy, niż da się to rzeczywiście wykazać, ale przyjmuje się, że nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej, co można na dwóch płaszczyznach rozpatrywać, czy to jest tak naprawdę uczciwe, czy nie. Bo załóżmy, że mam pracę jakąś taką bardziej fizyczną i złamałem nogę i nie mogę jej wykonywać, no ale już pracę przy komputerze wykonywać mogę. Prawda? Nie stoi to na przeszkodzie, więc to jakby takie są przepisy i ta sytuacja nie będzie raczej rozgraniczona, ale jest też orzecznictwo, które wskazuje na wyjątkowe sytuacje. One muszą być wyjątkowe, więc nie będziemy teraz omawiali, jakie to będą sytuacje, ale jeżeli jest to sporadyczne i spowodowane jakimiś okolicznościami dorobienie sobie, czy wykonanie jakiejś czynności niezbędnej, to nie będzie to powodowało, czy też sąd mają możliwość niestosowania tego artykułu 17 ustawy odnośnej i nie anulowania tych zwolnień.
618654654, pan Michał, a zaraz potem pan Jacek. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam akurat spostrzeżenia takie, że tak rzadko chorowałem, że nie miałem pojęcia ani o sytuacji w służbie zdrowia, ani o ZUS-ie. ZUS-em nigdy się przykrego mnie nic nie spotkało, ale zdarzyło mi się kiedyś 8 marca spaść z oblodzonego drzewa, jak obcinałem w ogrodzie gałąź, no i się dowiedziałem, że w łokciu może ręka się wywinąć do tyłu. No i wtedy się okazało, że moja rehabilitacja musi być przeniesiona do takich służby zdrowia tam prywatnej, bo w tej publicznej to nie za bardzo. No i ja po 2-3 miesiącach zacząłem się martwić. Miałem dobrą funkcję, dobrze płatną i nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby pracodawca, a mógł to zrobić, no podziękował mi za świadczenie moich usług i znalazł sobie kogoś lepszego. W związku z tym zacząłem chcieć wracać. I wtedy się okazało, że tenże lekarz, który akurat mnie rehabilitował, a to polegało na tym, że ja się zgłaszałem do niego, on mnie popukał po tym łokciu, pooglądał, kasował pieniądze spełnieniu tego warunku, że uiszcza się opłatę przed zabiegiem i przed wizytą, a potem służba mówiła, tam ta sekretarka, że ja mam iść po ewentualnie jakiś paragon z powrotem do pana doktora, jak chciałem i tak dalej, i tak dalej. No i miałem straszny kłopot, że pan doktor nie chciał mi wystawić właśnie po tym długotrwałej nieobecności przywrócenia do pracy, bo to po trwającej tygodniami nieobecności musi znowu lekarz medycyny pracy i tak dalej, mieć zaświadczenie, że jest skończone. Ja chodziłem, płaciłem, a pan doktor patrzył tam, ja nie wiem, co on tam oglądał, bo to na pewno nie było związane z tym moim łokciem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także miałem taką sytuację, że miałem kłopot wrócić do pracy, ale w końcu udało mi się.
Proszę, proszę.
Dziękuję.
No, nietypowa sytuacja. Panie Michale, dziękujemy. I pan Jacek?
Dzień dobry. Panie doktorze, ja słyszę tej audycji i powiem tak śmiesznie. Dla mnie to jest śmieszne. Jak ja słyszę słowo ZUS, to mi się w kieszeni otwiera nóż. I powiem tak bezstronnie, ze swojego życia, ZUS to jest Zakład Utylizacji Społeczeństwa. Taki jest skrót. Pomijając to, powiem ze swojego doświadczenia. Byłem po wypadku, gdzie miałem uszkodzony bark. Po 3 miesiącach chorowania ZUS wysłał mnie na komisję. Poszedłem na komisję, pan lekarz na komisji, bo to ja nie wierzę, że pan lekarz, bo to bym powiedział, to jest kunofą, a nie lekarz, powiedział do mnie tak, no pan jest symulantem. Ja mówię, proszę pana, ja mam uszkodzony bark, czekam na operację, ale pan symuluje. No to jak on mi powiedział tak, to proszę pana, proszę wypisać oświadczenie, że pan bierze pełną odpowiedzialność za mnie. Nie chciał wypisać. Wezwał ochroniarza, bo zgodnie z polskim prawem stwierdził, że ja mu zagrażam zdrowiu i życiu. Gdzie on mnie naraził na uszczerbek zdrowia i życia, nie zrobili nic. Sprawę oddałem do sądu. W sądzie sprawę wygrałem, ZUS-u się nawet nie pojawili na sprawie sądowej, no bo mieli przegraną sprawę. I chorowałem 2 lata, bo miałem operację, później rehabilitacja, 2 lata chorowałem, idąc do zdrowia. Pomijając to, powiem tak, ZUS to jest jedna instytucja oszustwa i kradzieży pieniędzy naszych Polsk przez społeczeństwo, które wnosimy, nie przez pacjentów. Bo jeżeli ktoś jest chory, ewidentny i ZUS mówi, że jest symulantem, to już ZUS powinien za to płacić potężne kary. A lekarz, który wystawił zaświadczenie chorobowe niezgodnie z prawem, to powinien odpowiedzieć nie pacjent, tylko lekarz. Bo lekarz wystawia zaświadczenie chorobowe, że pacjent jest zdolny do pracy, a nie pacjent. Pacjent nie wystawi sam sobie zwolnienia lekarskiego L4, bo musi iść do lekarza. I bym się zabrał za lekarzy. Ten, który lekarz wystawił niezgodnie z prawem zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta, że jest na chorobę, powinien zaraz dostać karę 100 tysięcy złotych i do tego powinien się pozbyć pracy. Wtedy by się lekarze nauczyli, bo na dzień dzisiejszy lekarz nie leczy pacjenta, tylko lekarz bierze pieniążki.
Panie
i tak
Jacku,
samo w ZUS-ie.
Dobrze.
Lekarz w ZUS-ie na komisji nie jest od tego, żeby pacjenta czy do leczenia wysłać czy cokolwiek, tylko lekarz w ZUS-ie dostaje pieniążki za odrzucenie każdego jednego klienta. Czyli on przyjdzie z głową pod pachą, bo będzie niezdolny, czy będzie śmiertelnie chory, ale u lekarza ZUS-owskiego jest zdrowy. Od tego zacznijmy. Najpierw zacznijmy prostować urzędy, a później prostujmy ludzi.
Panie Jacku, bardzo panu dziękujemy. No takie przypadki pewnie tutaj by słuchacze mieli też inni pewnie do powiedzenia. A z pana doświadczenia, panie mecenasie, zdarza się, że takie sprawy ZUS-owskie trafiają po prostu na wokandę sądową? Często jest, no, jest oddział nawet, który się w sądzie zajmuje
tak,
z takimi sprawami.
To ja może tylko wrócę do samych lekarzy i ich uczciwości. Wszyscy w każdej grupie zawodowej zdarzają się naruszenia. Natomiast tutaj pan przed chwilą mówił, że to nie lekarz, nie pacjent, tylko lekarz wystawia zaświadczenie. Natomiast no, nie wiem, czy ktoś kiedyś z państwa słuchaczy był u lekarza. Mi się zdarzyło. Bardzo często rozpoznanie choroby polega na wywiadzie z pacjentem i bardzo często pacjenci udają różne choroby i bardzo łatwo niektóre dolegliwości jest bardzo łatwo udać, że przez 2, 3, 4 dni rozwolnienie, tak jak pan mówił, o bólu gardła,
tak,
różne
ból
takie,
głowy, no.
Dokładnie, no boli migrena, nie mogę się ruszyć, to się
mięśnie
zdarza.
Mięśnie bolą, no to lekarz nie sprawdzi tego.
I teraz jak lekarz nie da zwolnienia i powie, nic panu nie jest i będzie z tego jakieś powikłanie, no to odpowiada lekarz. Jeżeli lekarz da zwolnienie, bo uwierzy pacjentowi, że ma takie objawy, jak mówi, i proszę przyjść za 3 dni do kontroli, zobaczymy, czy to panu przeszło, czy się rozwija, no to też mamy taką sytuację, jak teraz jest bardzo często poruszana. I tutaj jeszcze raz podkreślę, wszystkim zdarzają się pomyłki i naruszenia. Nie chodzi o to, że ja chcę bronić tutaj lekarzy, tylko powiedzieć, że to działa w 2 strony.
Panie Krzysztofie, dzień dobry. Pan Krzysztof, anegdota, tak, proszę bardzo.
Mówi, że wszystkim się zdarzają pomyłki, no ale no na płacącym zawsze się zdarzają bardziej. To raz, a dwa, pamiętam jak miałem odciętą rękę, taki miałem nieszczęśliwy wypadek i pan doktor mi przyszył tą rękę, no dzięki mu do końca życia. Wróciłem do domu, na 2 dzień po wyjściu ze szpitala miałem kontrolę ZUS-owską. Ręka prawa ręka. całkowity niedowład miałem po operacji, takie tam historie, wiadomo. Wyszły dwie panie z samochodu, który podjechał do mnie do domu. Trzecia, no nie wychodziła, bo nie miała po co i był jeszcze z nimi kierowca. Pani mi podała formularz, że mam go podpisać. No lewą ręką pisać nie umiem póki co. Będę się ćwiczył, obiecuję na następny raz. I pytam, jak mam to podpisać, skoro mam... Nie mam jak tego podpisać.
Ale rozumiem, że ślady po operacji były ewidentne, no, tak, na tej ręce?
No, to nie jest tak, jak teraz pan doktor przed chwilą powiedział, że chyba każdy był u lekarza, no bo każdy raczej był u lekarza. Nie ma co ironizować. Miałem opatrunek dość poważny, dość solidny, jest ze sądki, miałem takie tam różne historie. I pytam, jak mam to zrobić? No jakoś się udało. Się spytałem, czy mam podstawić obrazek, kropki czy krzyżyki. Pani była oburzona, no wiadomo, no pani zawsze jest oburzona, pani urzędniczka. Po czym ja spytałem, kto płaci za takie wizyty? 3 osoby plus kierowca plus samochód. No to chyba tyle. Dziękuję.
Dziękuję, panie Krzysztofie. No to jest pytanie, czy te 2 miliony złotych, które ZUS-owi udało się odzyskać w zeszłym roku, jakie są koszty tych kontroli, to. No ale z drugiej strony też, proszę państwa, sobie wyobraźmy, że nie byłoby w ogóle kontroli i zwolnień lekarskich, to z tyłu głowy możemy sobie pomyśleć, że tych nadużyć byłoby znacznie więcej i w zasadzie byłoby nie do udowodnienia, że ktoś po prostu oszukuje. No to jest pytanie, czy pracodawcy by się cieszyli, prawda, panie mecenasie?
No właśnie, to może, bo nie udało mi się odpowiedzieć na pana poprzednie pytanie odnośnie możliwości odwołań i zaskarżeń tych opinii lekarskich, później opinii wydawanych przez komisję i decyzji wydawanych na tej podstawie. Oczywiście w ramach wymiaru sprawiedliwości mamy możliwość dochodzenia swoich praw i dowodzenia, że te wszystkie sytuacje, na które się powołujemy, są jak najbardziej uzasadnione. Czy takie sprawy się zdarzają? Tak. Czy zdarzają się często? Nie często, dlatego że bardzo często gdzieś w tych kontrolach, które wykazały nieprawidłowości, nie zawsze, oczywiście. I bardzo często są to takie jaskrawe przypadki, jak te, które przedstawiają nam słuchacze, ale bardzo często tych podstaw nie ma, więc ubezpieczeni nie decydują się na założenie takich spraw. Ale oczywiście tak, zdarza się i wtedy sprawa trafia na wokandę sądową. Niestety to trwa. To tu jest bardzo duży problem z tą przewlekłością postępowań, ale jeżeli wszystkie dokumenty się zgadzają i sprawdzają, to jak najbardziej sądy działają tutaj w interesie ubezpieczonych.
Co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam inicjuje kontrolę, ale reaguje też na sygnały, to jest, proszę państwa, ciekawe, które docierają na przykład od sąsiadów osoby na chorobowym. Kontroli może się też spodziewać ta osoba, która na kilka dni wraca do pracy, by potem znów iść na zwolnienie lekarskie, mówi rzeczniczka ZUS-u w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
Inicjatorem kontroli zwolnień lekarskich jest przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a typowanie do tych kontroli może odbywać się w sposób losowy, ale także wtedy, gdy pracownik ZUS po analizie posiadanej dokumentacji ma wątpliwości co do zasadności wypłaty takiego świadczenia. I te działania są zwrócone przede wszystkim w kierunku osób, które przedstawiają kolejne zaświadczenia lekarskie przeplatane krótkimi okresami zdolności do pracy, bądź w przypadku wątpliwości, czy dana osoba w czasie zwolnienia na przykład nie świadczy pracy u innego pracodawcy bądź wyjechała na wakacje.
No i to pewnie dotyczyć może taka sytuacja zwolnień od lekarza psychiatry, gdzie właśnie jak stwierdzić, że ktoś nie nadaje się do pracy?
Ostatnio mignęły mi gdzieś informacje o tym, że wzrost liczby zwolnień wydanych przez psychiatrę rok do roku wyniósł 12, nie pamiętam teraz, czy to było 12 czy 17% rok do roku. I bardzo chciałbym przestrzec przed tym, żeby bagatelizować zdrowie psychiczne, bo z tym jest coraz gorzej i jest to problem coraz bardziej poważny, ale mam nieodparte wrażenie, że właśnie ze względu na to, że zwolnienia od lekarza psychiatry cieszą się specjalnym uprzywilejowaniem, gdyż można je wystawiać na dłuższy czas niż zazwyczaj te zwolnienia są wystawiane, a także można za dłuższy okres wstecz takie zwolnienie wystawić, cieszą się coraz większą popularnością i znowu wywiad, no badanie psychiatryczne będzie się w dużej mierze opierało na wywiadzie, no bo ciężko przeprowadzić jakieś badania empiryczne, zwłaszcza przy drugiej czy pierwszej wizycie. sam proces leczenia to jest psychoterapia plus środki farmakologiczne, a więc jest długi czas weryfikacji tego, czy następuje u pacjenta poprawa, czy też nie, i mam wrażenie, że stąd ta rosnąca popularność i właśnie brak możliwości realnej kontroli tych zwolnień.
No i to jak w każdym procederze furtka się znajdzie. Bardzo dziękuję, mecenas Krzysztof Westphal, radca prawny był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję. Ciekawe, jakie przykłady za rok Państwo będą podawać w tej być może audycji. Pozdrawiam serdecznie. To była audycja W Środku Dnia. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.
W Środku Dnia.